witam Państwa również i przejdę do sedna. Więc, czym jest MOOC dokument? Zanim do tego przejdę w najprostszej formie, chciałam powiedzieć, że MOOC dokument nie jest formą nową. Wywodzi się, można powiedzieć, no można szukać korzeni gdzieś już u Monty Pythona i w wielu innych miejscach. Natomiast nawet w Polsce mieliśmy przykłady, gdzie też pewnie sami realizatorzy nie zdawali sobie sprawy, że robią coś w rodzaju MOOC dokumentu w polskiej telewizji. Znalazłam w archiwach takie stare programy, które również widać wyraźnie, można by je było dzisiaj określić MOOC dokumentami, więc to były lata 70. Natomiast forma wydawałoby się, że stara, ale ciągle jeszcze po reakcjach niektórych widzów, a nawet ludzi piszących o tej formie, widzimy, że sprawia ciągle kłopoty. Myślę, że im lepiej zrobiony MOOC dokument, tym większe kłopoty może niektórym widzom sprawić. Czym więc jest? Jest to forma fabularna, czyli realizowana tak jak film fabularny, ze scenariuszem, z aktorami, z wymyślonym scenariuszem, która ma udawać film dokumentalny i właśnie jako taki widz ma w pierwszej chwili, w pierwszym momencie, a czasem bywa, że do końca, uznać jako właśnie dokument. MOOC dokumenty bardzo często zawierają typowe takie elementy filmu dokumentalnego, więc mamy różnego rodzaju dokumenty właśnie, artefakty, kroniki filmowe, jakieś wykresy, schematy, postacie autentyczne, rozpoznawalne, które znamy i które występują pod swoim nazwiskiem. I to wszystko, te wszystkie elementy prawdziwe są w montażu zmanipulowane. Natomiast to, co odróżnia MOOC dokument od dokumentu, to są właśnie te elementy typu aktorzy, którzy udają postacie nieistniejące i którzy udają, że opowiadają prawdziwe historie i scenariusz zupełnie, całkowicie wymyślony i to wszystko mamy później wymieszane z tym, co jest prawdziwe. No i zaczynamy oglądać taki MOOC dokument, mamy głos ZOFU, mamy napisy wyjaśniające, gadające głowy bardzo często, wszystkie elementy z dokumentu i po jakimś czasie zaczynamy odczuwać, że coś z tym dokumentem nie jest tak. Oczywiście bywają widzowie, którzy do samego końca się nie zorientują, że coś jest nie tak, natomiast to nie świadczy o ich braku mądrości, tylko raczej braku doświadczenia odbiorczego, albo też bardzo dużego zawierzenia dyskursowi faktualnemu, czyli wiary, bardzo mocnej wiary, jeszcze niezachwianej w dokument. Taki MOOC dokument naśladuje dokumentalne środki, żeby uzyskać efekt komiczny, ale też jakby nakłonić widza, sprowokować do głębszej refleksji. Ten humor z MOOC dokumentów najczęściej pochodzi z tego, że mamy tą poważną formę i wszystkie jej środki dokumentalne zderzone, połączone z absurdalną treścią najczęściej, ale musi to być temat, który dojrzał już do takiego komicznej analizy. Temat dojrzały do komicznej analizy to jest temat znany, który już ma, funkcjonuje w obiegu kulturowym, który ma już wiele, jakby to powiedzieć, istnieje wiele poglądów na jego temat, więc jeżeli by ktoś zrobił film MOOC dokument o lądowaniu Polaków na Wenus, to wszyscy by to odebrali raczej jako fabułę, no bo nie spotkaliśmy się z czymś takim. Byłoby to coś zupełnie nowego. Natomiast jeżeli William Carrell zrobił Ciemną stronę Księżyca, która mówi o lądowaniu na Księżycu i jest jakby z jedną z wersji, tych wielu wersji spiskowych, to już inaczej widz jest nastawiony, bo ten temat dojrzał do takiej właśnie komicznej, zabawnej, parodystycznej analizy, bo wszyscy o tym słyszeli, wszyscy o tym wiedzą, to nie jest nic nowego. Także jest jakby grunt do tego. Czym na pewno MOOC dokument nie jest? Otóż wielu purystów językowych, ale nie tylko, no po prostu jest taka tendencja, żeby przetłumaczyć usilnie ten MOOC dokument i bardzo często jest on tłumaczony na dokument fałszywy. No i tutaj właśnie nic bardziej fałszywego, przynajmniej moim zdaniem, dlatego że istnieją rzeczywiście fałszywe dokumenty. Takie prawdziwe, fałszywe dokumenty pojawiły się w latach 90. XX wieku w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, przynajmniej ja o tych słyszałam, może gdzieś indziej też. Odkryto wówczas sfałszowane programy faktualne, w tym również filmy dokumentalne, ale nie tylko. Tam były to krzoły i inne programy tego typu. W Niemczech wybuchł skandal, który się dość bezprecedensowo zakończył. Otóż w 1996 roku sąd w Koblencji skazał na 4 lata reżysera Michaela Borna za sfałszowanie 16 filmów dokumentalnych. Pan zrobił 32, z tego 16 przynajmniej udowodniono, że są zupełnie sfałszowane. Reżyser podejmował bardzo poważne tematy. To chodziło o konflikty wojenne, o handel ludźmi, o handel narkotykami, o Ku Klux Klan, o zabijanie zwierząt itd., itd., o neonazistach. No i okazało się, że te wszystkie filmy były, no po prostu sfabrykował je z kolegami, nakręcił z przyjaciółmi. Oczywiście to nie jest karalne jeszcze, ale postawił fałszywe tezy i tych tez nie udokumentował i to był właśnie ta podstawa oskarżenia, że wprowadził społeczeństwo w błąd w bardzo poważnych sprawach. Drugi skandal wybuchł 2 lata później, to w Wielkiej Brytanii w 1998 roku, po ujawnieniu przez dziennikarzy Guardian, że film The Connection, który był takim dokumentem o narkotykach, był bardzo szeroko rozpowszechniony na świecie, bardzo duże uznanie zdobył, wiele nagród. No i okazało się, że był w dużej mierze oszustwem. Film opowiadał o kartelach narkotykowych i zaprezentował tezę, że ulicom Wielkiej Brytanii zagraża zalew taniej południowoamerykańskiej kokainy, heroiny, dlatego że jest bardzo łatwo ją przewieźć, że jest słaba kontrola na lotniskach. No i tutaj przesadzili, bo dotknęli pewną grupę, prawda, zawodową. I te wszystkie sensacje i te nagrody i ten cały szum wokół filmu sprawił, że dziennikarze z Guardiana przeprowadzili śledztwo dziennikarskie i okazało się, że wielokrotnie nagradzany producent tego filmu wszystko wymyślił, że nie ma żadnych dowodów, iż kurier, którego oglądamy na ekranie, który połyka niby narkotyki, żeby je przewieźć w żołądku, że on tak naprawdę nie ma dowodu, że połknął narkotyki, być może był to cukier. No ale to jest jeszcze drobnostka. Natomiast okazało się, że za bilet tego kuriera zapłacono kartą kredytową producenta tego filmu, a na dodatek Kolumbijczycy, którzy tam są pokazywani jako członkowie tego kartelu, bo im kamera towarzyszy w tych lotach między Londynem właśnie a Bogotą, że oni no wprawdzie są Kolumbijczykami, ale nie członkami mafii narkotykowej, tylko na przykład parkingowymi z Londynu. Więc chociaż tyle zachował prawdy, że to byli Kolumbijczycy. No i po tym skandalu zaczęto ujawniać kolejne skandale związane, znaczy już może nie tyle skandale, co fałszerstwa, bo to już nie miało takiego dużego kalibru, aczkolwiek na przykład w talk show'ach. No, talk show'y ludzie lubią oglądać, żeby dotknąć trochę tej prawdy. Okazywało się, że na przykład w jednym z talk show'ów, który mówił o takim związku partnerów o nierównym wieku, że tam była młoda dziewczyna i starszy pan, i opowiadali bardzo barwnie, jak ten związek im się układa, po czym się okazało, że to jest tata z córką, którzy chcieli po prostu zarobić i się zgłosili do studia. Albo odwrotnie, kiedy były o relacjach córek i ojców i też była taka para i również ciekawie opowiadali, po czym zadzwonił do studia ojciec tej panienki ze studia. Okazało się, że ona właśnie ze swoim starszym przyjacielem wystąpiła, żeby się pokazać chyba w telewizji. Być może też chodziło o pieniądze. No i zaczęły się właśnie w latach 90. zaczęto ujawniać tego typu fałszerstwa. Oczywiście dokument zawsze był, miał zawsze elementy zmanipulowane. Manipulowanie rzeczywistością w dokumencie, jak wiadomo, jest stare jak sam dokument, nawet ten Nanuk Flahertego z 22 roku, który miał pokazywać życie Eskimosów, no pokazywał życie Eskimosów, kiedy patrzy na nich kamera, prawda? Zupełnie inaczej się jednak człowiek zachowuje, nawet Eskimos w tamtych czasach, nie mający doświadczenia odbiorczego, zachowywał się jednak inaczej. Manipulowanie rzeczywistością w dawnym kinie dokumentalnym u początków miało służyć zwiększeniu autentyczności. Inscenizowano tam, gdzie na przykład kamera nie była obecna, czy te rzeczy, które były technicznie niemożliwe do zainscenizowania, więc jeżeli opowiadano o bitwie morskiej, a kamery przy bitwie nie było, no to brali miskę z wodą, okręciki, filmowali, ale nie fałszowali rzeczywistości, bo bitwa się odbyła, jej jakby opis, komentarz był prawdziwy, no tyle tylko, że te obrazki były zmanipulowane. Taki klasyczny jest dokument, pewnie Państwu znany, Nocna Poczta z 1936 roku Basila Wrighta, która pokazuje pracę nocnego pociągu pocztowego, to znaczy ludzi tam zatrudnionych. No oczywiście cały ten film był zrealizowany w studio, dlatego że gdyby to był w normalnym wagonie pocztowym, no to byłoby za ciasno, za ciemno i by trzęsło, więc musieli to zrobić w studiu. Natomiast wszystko było pokazane tak, jak naprawdę odbywało się każdej nocy w tym pociągu. Zresztą grali autentyczni, wystąpili czy pokazywali, trudno powiedzieć, bo autentyczni poczciarze. Także ta praktyka ingerowania, manipulowania, inscenizowania czy rekonstrukcji jest stara jak kino dokumentalne. Zresztą wiadomo, że sama obecność kamery to już jest jakaś tam ingerencja w rzeczywistość. Ludzie się inaczej zachowują przed kamerą, nie mówiąc już o montażu. Poza tym oko kamery wybiera pewne obrazy, a inne pomija, więc mamy też rodzaj ingerencji. Wiele filmów, które dotychczas funkcjonowały w naszej świadomości jako rzeczywiście dokumenty, po latach okazywało się, że miały sporo tych elementów inscenizacyjnych. Jest taki film Walta Disneya, Białe Pustkowie, gdzie okazało się w pewnym czasie, że lemingi, które miały w tym filmie popełnić samobójstwo, tak naprawdę nie rzucały się z klifu do morza, tylko były przez ekipę filmową do morza zapędzane, skakały z brzegu i były filmowane w ten sposób, że później po montażu wyglądało to jakby zabijały się skacząc z wysokiego klifu. Oczywiście wtedy się tym nie chwalono, tak jak David Attenborough, który również pokazując życie niedźwiedzia polarnego w jego środowisku naturalnym, filmował w zoo, gdzie były takie te warunki bliskie naturalnym stworzone, no ze względów technicznych. Tylko mówię, no kiedyś się tym nie chwalono, widz też nie był chyba aż taki dociekliwy jak dzisiaj. Dzisiaj takie rzeczy wychodzą. Z naszego podwórka chociażby życiorys Krzysztofa Kieślowskiego, który tę postać do filmu wybrał w castingu, wymyślił jej życiorys. Natomiast komisja kontroli partyjnej, która miała go sądzić, była prawdziwa, aczkolwiek był tam jeszcze wsadzony, że tak powiem, aktor, który troszeczkę miał zamieszać, jakby siadała dramaturgia. Podobnie zrobił z Pierwszą miłością, gdzie bohaterów zaczepia milicjant, który był przez niego nasłany, poinstruowany, co ma robić. Chodziło o to, żeby sfilmować reakcję tych ludzi zaskoczonych tym zatrzymaniem. Więc czym jest dokument tak naprawdę? Profesor Filip Przylipiak bardzo taką ciekawą definicję podaje, że takie inscenizacje, mówię o Kieślowskim, są uprawnione, jeżeli element fikcjonalny zaprogramowany przez ekipę pełni rolę pomocniczą, oddziałuje na rzeczywistość, która sama jest prawdziwa i nie zainscenizowana. Natomiast nie są dopuszczalne takie sytuacje, w których element fikcjonalny wprowadzony przez ekipę staje się nośnikiem przesłania filmu, czyli to, co zrobili ci wspomniani Niemcy i Anglicy, którzy wymyślili dość mocne tematy i postawili ostre tezy, sensacyjne, po czym okazało się, że są kompletnie wydumane. Czyli krótko mówiąc, przesłanie filmu musi być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością, natomiast dowolne jest inscenizowanie, wprowadzanie w tkankę filmu, w tkankę rzeczywistości na przykład aktora, który troszeczkę tę rzeczywistość dociśnie, zamiesza, uruchomi, żeby jakby uruchomić prawdziwe reakcje innych bohaterów. Więc jeżeli życiorys Kieślowskiego potraktujemy jako biografię tej osoby, która występuje na ekranie, no to jest fałszywy dokument. Natomiast jeżeli potraktujemy jako opis chociażby no, działania takich komisji kontroli partyjnych, czy w ogóle działania pewnych no, opisu tamtej rzeczywistości, no to jest taka manipulacja jest uprawniona, bo tam niczego fałszywego Kieślowski nie powiedział. Natomiast te postacie wprowadzone były swego rodzaju katalizatorami wyzwalającymi rzeczywiście te prawdziwe zachowania. No mamy całą skalę różnych takich, ja wiem, oszustw, można powiedzieć, oszukiwania, nie oszustw, oszukiwania dokumentalnego. Drobne interwencje typu reżyserowanie, powtórki, częściowa dramatyzacja, łączy się zdjęcia zdarzeń, które odbywały się w różnym okresie, tak żeby sprawiały wrażenie równoczesnych, łączy się zdjęcia z różnych wydarzeń, żeby sprawiały wrażenie jednoczesnego, nakłania się bohaterów do odgrywania pewnych ról, wprowadza się powtórki, aż właśnie do całkowitego sfabrykowania postaci i wydarzeń, czyli aż dochodzimy do tego fałszywego dokumentu. Dzisiaj problem etyczny z dokumentem jest raczej dotyczy raczej stopnia i natury interwencji, a nie jej braku czy też występowania. No, tak jak powiedziałam, autorzy tych fałszywych dokumentów poszli po prostu za daleko. Jeszcze jest jedna ciekawa, bardzo prościutka definicja filmu dokumentalnego stworzona dla brytyjskiego kodeksu produkcyjnego, który mówi po prostu, że nic znaczącego, co nie jest znane, nie powinno być wymyślone bez poinformowania o tym fakcie. Rekonstrukcje powinny być łatwe do rozpoznania, tak by nikt nie został oszukany. To jest chyba najprostsza definicja dokumentu. I zgodnie z tą definicją dokumentu i tą poprzednią profesora Przylipiaka, no, MOK dokument nie jest fałszywym dokumentem, dlatego że oszustwo w nim nie jest celem. Celem MOK dokumentu nie jest wprowadzenie w błąd, nie jest pozostawienie widza z fałszywymi informacjami, z nieprawdziwymi informacjami. Fałszerstwo jest tu tylko środkiem, a nie celem. Celem, o czym mówi tytuł tego spotkania, jest gra z widzem. Zabawa, a także nakłonienie go do refleksji za pomocą parodii, krytyki albo dekonstrukcji przy wykorzystaniu różnych żartów, manipulacji i mistyfikacji. Czyli MOK dokumenty są formami fikcjonalnymi, które są swego rodzaju komentarzem do dyskursu faktualnego. Co znaczy słówko MOK, to pewnie Państwo wiedzą, ale przypomnę ze słownika, to bardzo wieloznaczne, aczkolwiek ciągle w tym samym kręgu wykpić, wyśmiać, przedrzeźnić, oszukiwać, drwić. Jest to imitacja, jest słówko pozorny, upozorowany, naśladujący, sztuczny, udawany, zrobiony dla żartu, dla zabawy albo na niby. Trudno powiedzieć, jak to przetłumaczyć na język polski, żeby nie używać fałszywego dokumentu. Ja mówię, że można by zaproponować parodia filmu dokumentalnego, ale to już jest bardzo długie określenie, dokument parodiowy. No w każdym razie coś związanego z parodią, bo parodia to nie tylko kpina i udawanie, ale też refleksywność, też krytyka. Ale myślę, że już nie ma co mnożyć bytów, już się to jakoś zakorzeniło i w literaturze to MOK dokumentary czy mokumentary i chyba już przy tym zostaniemy. Tak tylko dla przypomnienia, to słowo MOK dokumentary zostało użyte po raz pierwszy w połowie lat 80. przez reżysera Boba Reinera, który opisywał w wywiadzie swój film This is Spinal Tap i właśnie użył tego słówka. Jednymi z pierwszych, jeśli nie pierwszymi teoretykami tej formy to była taka para, jest taka para australijsko-nowozelandzka, pani Rosko i pan Hyde, którzy dokonali podziału wstępnego MOK dokumentów, starali się opanować ten żywioł, bo rzeczywiście odmian form jest bardzo dużo. No więc dokonali takiego podziału, zastrzegając, że jest on bardzo wstępny i pewnie się zmieni i dość taki, no nieostry. Praktycznie każdy film tak troszeczkę stoi na trzech nogach w każdej z tych kategorii, aczkolwiek z pewnym przechyłem do jednej z tych kategorii, dlatego tak zrobili, ale przyznam, że pomaga to troszeczkę się w tych wszystkich formach no, rozeznać. Jest to dość pomocne. Oni wydzielili trzy stopnie MOK dokumentu: parodię, krytykę i dekonstrukcję. Tak jak powiedziałam, one wszystkie na siebie potem zachodzą. Stopień pierwszy to jest parodia, gdzie fikcjonalne teksty używają tych kodów i różnych konwencji mock dokumentalnych i tutaj parodują pewne aspekty kultury popularnej. Nie kryją swojej fikcjonalności, czyli od razu widzimy, że to jest fikcja. No i od publiczności oczekują, że doceni ten właśnie komiczny efekt. Jak powiedziałam, to muszą być tematy gotowe do ośmieszenia, czyli coś, co jest już dobrze znane, co już w kulturowym obiegu jest od dłuższego czasu, właściwie ten obieg już się kulturowy wyczerpał i te filmy nie krytykują samego tematu, a parodiując go i tak poddając lekkiej krytyce, jakby umacniały jego status, na przykład pewnych mitów kultury popularnej. I tutaj do tego pierwszego stopnia można zaliczyć rok mock dokumenty, które parodiują no, takie typowe filmy o zespołach filmowych, czyli mamy kamerę, która towarzyszy zespołowi w czasie koncertów, pojawia się za kulisami, pokazuje rozmowy z muzykami na przykład. I do takich i mock dokument taki po prostu w taki poważny sposób, zawierając wszystkie te elementy rok dokumentu, pokazuje po prostu fikcyjne postacie. Takim filmem był The Ruthless z 1978 roku, którego taką ramą nostalgiczną, bo ten pierwszy stopień to jeszcze taką ramę nostalgiczną zawiera, to była miłość do Beatlesów. Jest to parodia popularnej historii Beatlesów, ich dziejów, gdzie mamy, tak jak w filmie dokumentalnym, prezentuje się wycinki z gazet, prezentuje się wypowiedzi znanych osób na ich temat. Tam się pojawiają rzeczywiście, Mick Jagger mówi o Ruthlessach, pojawiają się okładki płyt, to są rzeczywiście okładki płyt Beatlesów, tylko że z główkami Ruthlessów, tam zresztą są aktorzy z Monty Pythona, grają. Do takich filmów również można zaliczyć Zeliga, który w taki nostalgiczny sposób pokazuje pewien aspekt amerykańskiej kultury popularnej. Jak mi się włączy, to Państwu chociażby... No może się i włączy. Mam okładki, nie mam niestety fragmentów tego filmu Ruthless, tylko mam okładkę. O, to jest też okładka płyty Beatlesów, tylko jak widzimy z główkami innych aktorów. Strasznie małe, a to był plakat chyba. No i teraz nie włączę. Jest, o. All You Need Is Cash. Oczywiście są tam teledyski. Muzyka tego zespołu przypominała bardzo muzykę Beatlesów. I tutaj mamy rzeczywiście te postacie tu wymienione, pojawiają się w tym filmie i bardzo poważnie na temat Ruthlessów mówią. No więc tutaj oczywiście mamy połączenie racjonalnego z nieracjonalnym i stąd humor w tym filmie. To tutaj intencją reżysera było parodiowanie, ale także ukryte wspieranie jednak tej kultury popularnej, tego mitu Beatlesów. Więc mówią teoretycy o tym pierwszym stopniu mock dokumentów, czyli o parodii, że to jest życzliwe i niewinne zapożyczanie, przywłaszczanie sobie dokumentalnej estetyki. I chodzi o to, żeby widz docenił tę parodię, ale jednocześnie wspierał te popularne mity, no i żeby poczuł nostalgię do tradycyjnych form dokumentalnych. Oczywiście krytyczni widzowie również tutaj no, pewną ukrytą refleksywność znajdą. Do tego typu filmów zaliczamy również, można zaliczyć również Bierz forsę i w nogi Woody'ego Allena, który tam pokazuje, śledzi karierę takiego zupełnie niedorzecznego gangstera, przestępcy i Mężowie i żony, który ma elementy cinema verite, gdzie co pewien czas bohaterowie zwracają się do kamery i komentują. Drugi stopień to jest właśnie krytyka. Tam jest podejście już bardziej satyryczne, które poddaje krytyce pewien aspekt kultury popularnej, również wyraźnie uwypukla swoją fikcjonalność. No i tu bardziej ma już za zadanie, tak twierdzą teoretycy, bo pewnie reżyserzy, chociaż może też mieli taki cel. No w każdym razie te filmy bardziej pobudzają już do refleksji nie tylko nad kulturową pozycją tematu, który pokazują, ale nawet nad polityczną. I oczywiście, jak wszystkie mock dokumenty, skłaniają do refleksji w ogóle nad samą formą dokumentalną. Tutaj pani Rosko i pan Hajt powiedzieli, że zapożyczanie w tym drugim stopniu jest takie ambiwalentne, że oni przywłaszczają sobie te kody i konwencje dokumentalne, ale wyraźnie też krytykują dokumentalne praktyki. Tutaj publiczność ma docenić tę parodię, tak twierdzą krytycy, i wysnuć refleksję na temat gatunku dokumentalnego, ale nie całkowicie go jakby obalić. To nie jest, nie angażują te filmy widza w totalną krytykę formy dokumentalnej. I tutaj jako przykład możemy podać film Bob Roberts, który opowiada o pewnym etapie kampanii wyborczej senatora Boba Robertsa, któremu właśnie w tej kampanii towarzyszy kamera. W tym filmie mamy krytykę nie tylko mediów faktualnych, to jest właśnie ten dziennikarz, któremu tam cały czas towarzyszy, ale również krytykę szerszego systemu politycznego. Zaraz pokażę Państwu jeden z Bob Roberts. No. Jest.
America is a mess. We need someone to clean it up. And his name is Bob. Bob Roberts, millionaire businessman, fencing enthusiast, recording artist, and senatorial candidate. But they'll complain
and complain and complain. He was a man that not only had a brilliant mind and a wonderful wit, but could also sing. This land
is my land. Bob has a great vision for the future of our country and a great vision for the future of the children of our country.
Hey, mister, can I see your gun?
He's amazing. He's a poet and a genius.
Ladies and gentlemen, why can't you get ahead?
She's a beautiful girl.
Why can't you have the home of your dreams?
Miss Three Mile Island!
Wall Street. Wall Street rap.
Like a pixel loan from a Midwestern.
The 60s are over, said Roberts.
I couldn't agree more, Donna.
I'm sorry, but I wouldn't vote for you. My life depended on it.
Are you a communist?
Excuse me?
Paramount Pictures presents, with Miramax Films, Bob Roberts, a man with a solution.
Choice to be what you want to be. And I want to be rich.
That's what politics is really about.
Make your judgments if you must.
Bob Roberts. Because Bob spelled backwards is still Bob.
I wish there was a way I could vote for you 100 times.
Oh, there is, actually.
Really?
Yes. Just kidding.
No właśnie, to mieliśmy drugi stopień. Ja jeszcze zapomniałam Państwu powiedzieć o takim filmie, który właściwie bardziej do pierwszego stopnia, czyli do parodii zaliczamy. I wspomniałam, że mówiąc o tym filmie, Bob Reiner użył po raz pierwszy tego określenia. To chodzi o Odysję Spinal Tap. Może tylko krótko dla tych osób, które nie wiedzą, nie znają tego filmu. To jest film, który no, parodiuje jakby biografię, można powiedzieć, zespołu. I mamy w nim wszystkie elementy, które taki rock dokument posiada, natomiast okazuje się, że ten zespół jest kompletnie no, dość niedorzeczny. Członkowie zespołu opowiadają kompletne bzdury. Ja mam nadzieję, że mam taki fragment, który pokazuje, jak oni podążają na scenę i gubią się za kulisami, nie mogą trafić. Więc cały czas mamy takie te sygnały, że nie jest to prawdziwy dokument. Natomiast ciekawostką przy tym filmie jest to, że wymyślony film, wymyślony zespół, wszystko wymyślone, wygenerowało fakt, ponieważ po tym filmie publiczność tak pokochała ten dziwny zespół, że domagała się no, tournée koncertowego i rzeczywiście panowie, którzy tam, reżyser, scenarzysta, w ogóle ekipa wystąpiła w tym zespole, oni rzeczywiście taką ekipę z powrotem zorganizowali, odbyli koncerty w USA, występowali w talk showach, no i nagrali nawet płytę. Gazetę i tam fragmenty w drugiej części tego filmu z koncertów pokazują prawdziwych fanów, autentycznych fanów, już nie podstawionych. Także jeszcze mam ten...
Through two decades, 17 classic albums, countless unforgettable concert triumphs. They changed the face of British rock music forever. And the best part is, they're back.
Why don't that get out there, you're on?
Now, they're on the verge of the greatest comeback of all time.
Rock and roll!
Hello, Cleveland!
This is their moment.
Go right straight through this door here, down the hall.
Yeah.
Turn right.
Their time has come.
Rock and roll!
Any minute now. Any second.
Hello, stage.
I think we're lost.
There's a little jog there, about 30 no. feet. Jog to the
we
left.
Don't have time for that.
Get ready. Get set.
Direct from hell. Spinal Tap.
Heavy metal's deep. You can get stuff out of it.
My name is Marty DeBurgi. I'm a filmmaker.
One man dares to probe the hidden secrets.
I was just pointing at it.
Well, don't point.
Don't even point.
No. It can't be played. Never. I mean,
can I look at it?
One man dares to hear the shocking answers.
It's tragic, really. He exploded on stage.
To questions like... Is the world really ready for Spinal Tap?
You put a greased, naked woman yes. on all fours yes. with a dog collar
with a
around
dog collar.
Her neck and a leash.
And a leash.
And pushing a black glove in her face to sniff it. You don't find that offensive?
No,
you don't
no.
find that sexist?
Well, you should Listen have seen the cover they wanted to do.
Get me out!
After years, of vicious gossip.
The official explanation was he choked on vomit.
Well, they can't prove whose vomit it was.
Years of ugly rumors.
It's a passion thing. This is a fact.
And you are yes. Spinal Tap?
Oh, what's going on here? Hi.
Now, the vicious, ugly truth can be told.
Well, I'm sure I'd feel much worse if I weren't under such heavy sedation.
Into America!
From the place where eardrums go to die come the living legends of rock and roll lunacy. This is Spinal Tap.
You know, it's like Hemingway said, you know, remember them as they were and write them off.
Teraz trzeci stopień nazwali teoretycy dekonstrukcją. To jest rzeczywiście krytyka formy dokumentalnej, krytyka pewnych aspektów kultury popularnej, otwarcie refleksywne i no, demonstrują takie wrogie przywłaszczenie tych kodów i konwencji dokumentalnych, dlatego że analiza tych kodów i konwencji doprowadza do właściwie obalenia, do dekonstrukcji dyskursu faktualnego i relacji jego z dokumentalnymi kodami. To są w sumie chyba bardziej... moim zdaniem ciekawe, bo właśnie te filmy nie prezentują tak wyraźnie swojej fikcjonalności. Tę fikcjonalność trzeba odkrywać i to jest chyba w nich najciekawsze. Bardzo czasem jeden z reżyserów, chyba Karel, mówił, że obserwował publiczność, kiedy kto zaczyna wreszcie odbierać to jako żart i niektórym zajmowało to 20 minut, niektórym 40, a niektórym już do końca jawił się jako dokument. Muszę przyznać, zresztą ten film jest znakomity, jeśli chodzi o robotę mock dokumentalną, bo nawet w gronie filmoznawców oglądaliśmy go i niektórzy byli święcie przekonani, że jest to rzeczywiście dokument. Jest tak znakomicie zmontowane są te prawdziwe postacie z fikcyjnymi. Mam na myśli polityków, na przykład występuje tam Rumsfeld. Może jak będzie jeszcze czas, to Państwu pokażę ten fragment. W każdym razie film mówi o tym, że lądowanie na Księżycu to tego nie poddaje wątpliwość, natomiast mówi, że to, co widzieli ludzie wtedy na ekranach telewizorów, to było nakręcone przez Stanleya Kubricka w tym celu, że gdyby w razie się nie udały zdjęcia na Księżycu, no to mieli tę wersję profesjonalnie zrobioną. Natomiast w filmie pada taka teza, że ekipę kazał Nixon wymordować, żeby nie było świadków, i rzeczywiście niektórzy widzowie do końca są przekonani, że te słowa padają z ust Rumsfelda w filmie, a one padają z ust postaci, która, jak się na koniec okazuje, jest aktorem podstawiona, i z ust sekretarki Nixona, której nikt z twarzy nie znał, i to też była rzeczywiście aktorka. Natomiast komentarze postaci autentycznych idealnie pasowały i jakby podtrzymywały tę atmosferę zbrodni, jaka tam miała się wydarzyć. W każdym razie może nam się to jeszcze uda pokazać. Także mock dokument trzeciego stopnia, czyli ta dekonstrukcja, udaje dokument, żeby go obnażyć, żeby obalić założenia formy, ale także, żeby obnażyć pewne aspekty rzeczywistości, faktualne dyskursy. I tu obala przede wszystkim takie przypuszczenie, że sfilmowane obrazy w filmach dokumentalnych mają bezpośredni związek z rzeczywistością, to w co ciągle jeszcze wierzymy. No, refleksywność tu jest taka najsilniejsza, chociaż jest to właściwie podstawowa cecha mock dokumentu. I tutaj takim przykładem może być znany na pewno Państwu film Greenawaya The Falls, który dokumentuje 92 spowodowane raptownym i niewiadomym wydarzeniem rapt wypadki osób, których nazwiska zaczynają się na fall. I mamy w filmie 92 postaci opisywane takim typowym językiem dokumentu, więc mamy jakieś tam wykresy, zdjęcia archiwalne i tak dalej. Wszystko jest na poważnie, tylko że opisy tych postaci są zupełnie absurdalne. Ja mam niestety tylko nieruchomy obrazek, nie mamy filmu, ale głos dołożę sama, przeczytam. Jak otworzę. A, udało się. No to jest właśnie Constance Ortu ist Falabar. I tu mamy tę... Może ją mi się uda zjechać jeszcze i pokazać kawałek więcej. O, coś nie chce ze mną współpracować dzisiaj, ten mój sprzęt. Dobra. No i tu mamy, na dole tam jest ten napis, który mnie się oczywiście nie mieści, i głos z offu, taki jak to zawsze w filmach dokumentalnych, bardzo poważnie przedstawia nam tę postać i mówi, że jest to Constance Ortu ist Falabar, kobieta płci żeńskiej, władająca językiem sakamajerskim, wiek średni, entuzjastycznie przyznaje się, że od dawna interesuje się lotem. Po rapt stopniowo nabrała przyziemnych kształtów na skutek powiększonej kości ogonowej. Nękają ją wątpliwości związane z odpowiedzialnością ptaków i na skutek przecenienia siły przyciągania ziemskiego unika lotu. No i tego typu mamy opisy przy wszystkich 92 przypadkach. Ten film wyraźnie bierze udział w takiej dyskusji na temat znaczenia dokumentalnego wyglądu i pewnej obsesji na punkcie realistycznych programów o różnych nadzwyczajnych lub dziwacznych postaciach. W filmach, akurat nie w tym, ale w takich typowych trzeciego stopnia mock dokumentach, typu właśnie Ciemna strona Księżyca Karela, czy jeszcze Państwu może powiem, Pierwsi na Księżycu, rosyjski znakomity mock dokument, bardzo ważne są napisy końcowe, ponieważ w tym mock dokumencie praktycznie oglądamy go jak dokument przez jakiś tam czas, po czym reżyser wysyła do nas sygnały, takie mrugnięcia, które no już zaczynają budzić w nas wątpliwości, czy rzeczywiście mamy do czynienia z dokumentem. Natomiast jeżeli ktoś do końca nie odkryje, to bardzo często w napisach końcowych możemy się dowiedzieć, że był to mock dokument, chociażby po tym, że w obsadzie mamy postacie i grających ich aktorów, nazwiska, więc okazuje się, że to nie były prawdziwe postacie. Natomiast William Carell, który jest Francuzem pochodzenia żydowskiego, na przykład umieścił na samym końcu taki napis, że żaden goj nie ucierpiał podczas realizacji filmu. No więc wiadomo, że jak ktoś do końca samego brał poważnie ten film, to ostatnie zdanie na koniec już musiało rozbić to wrażenie. Takim bardzo ciekawym w tej trzeciej grupie filmem sztandarowym jest historia z Nowej Zelandii. Otóż jest to zresztą przykład, jak nie tylko sam tekst filmowy może skłaniać widzów, żeby odczytywali go jako dokument, ale również jakby sytuacja pozatekstowa i różne inne wydarzenia spoza już sali, że tak powiem, kinowej. Chodzi tutaj o Forgotten Silver, ale również był taki amerykański film Alien Abduction, który bardzo rozzłościł publiczność, dlatego że gazety podawały, że odkryto no, utajnione materiały filmowe właśnie z wizyty UFO na Ziemi i podawano to bardzo poważnie, po czym pokazano ten film, no i bardzo duża liczba ludzi w to uwierzyła i potem się bardzo zdenerwowali, jak się okazało, że to nie jest prawda. Ja mam kawałeczek. Jak mi się pozamyka, to wszystko to pokażę. Nic. Tak, z tego Alien Abduction. To jest cały film, więc ja tylko pierwsze sceny, właśnie to, co... miało wprowadzić w błąd, bo potem już mamy różne występy ekspertów od spraw UFO, naukowców, dziennikarzy. Wszyscy się bardzo poważnie na ten temat wypowiadają i to właśnie stworzyło całą tą fałszywą otoczkę. O, zdjęcia wyciekły z USA Air Force i to już jakby dało powód, żeby odbierać poważnie. Komentarze ekspertów od spraw UFO, naukowców, ale też osoby, które widziały, które w tym brały udział. No i oczywiście te informacje prasowe i medialne zapowiadające, że taki film będzie pokazany i że to jest prawdziwa historia, nastawił publiczność tak, a nie inaczej, czyli żeby odbierać to jako dokument. Te obrazki, bo tak naprawdę prawie nic nie pokazują, więc... No i później mamy właśnie, już dalej się to rozwija jak dokument z tymi wszystkimi komentarzami i tak dalej, jak widzieć, o, schematy, no tak jak w każdym dokumencie bardzo poważnie potraktowany jest i historia, jak to znikali właśnie z powodu świateł. Ludzie w Brown Mountain. Nie będziemy przedłużać. Drugim takim, właściwie chyba najbardziej sztandarowym filmem, jak powiedziałam, jest ten film Forgotten Silver z 1995 roku. Reżyserem jego jest między innymi skądinąd znany Peter Jackson, który ogłosił od dawna zapomnianego, odnalezienie materiałów o dawno zapomnianym nowozelandzkim pionierze kinematografii Colinie McKenzie. I film oczywiście również zawiera wywiady, między innymi z wdową po tym pionierze, z ekspertami, prawdziwymi zresztą ekspertami z filmoteki tamtejszej, z historykami filmu. Prezentuje zdjęcia wyprawy reżysera Jacksona w głąb buszu nowozelandzkiego, żeby odnaleźć te miejsca, gdzie McKenzie kręcił swój epos Salome. No i ten film troszeczkę w niezamierzony sposób stał się fałszywym dokumentem, dlatego że sami twórcy mówili, że oni nie chcieli, żeby publiczność wierzyła, że jest to prawdziwa historia, że oni bardzo dużo w tekście dawali wskazówek, podkreślając fikcyjność tego filmu. Natomiast no, po emisji była duża grupa nowozelandzkiej publiczności, która była zdezorientowana, dała się po prostu nabrać na dość wyrafinowaną symulację tej formy dokumentalnej. Film podkreślał bardzo mocno duże znaczenie tego odkrycia. Prezentował fragmenty filmów, artykułów, wskazywał, jakie znaczenie ma Mackenzie dla światowej kinematografii. No, jak powiedziałam, były autorytety, były postacie, które właściwie grały siebie. I film był zaplanowany jako parodia pewnych aspektów historii kinematografii, czyli głównie hołdowaniu takim mitom różnym kulturowym. No i część widzów rozpoznała parodię i dobrze się na tym bawiła, natomiast część odczytała jako poważny dokument. I tutaj jakby te takie zdarzenia pozatekstowe wpłynęły na to. Otóż film był prezentowany w paśmie telewizyjnym przeznaczonym dla najlepszych filmów dokumentalnych. Poza tym było to zrobione na stulecie kina, a wszyscy w Nowej Zelandii wiedzieli, że jest taka inicjatywa władz nowozelandzkich, żeby właśnie popularyzować te różne lokalne, no, historyczne znaleziska i właśnie, że była taka akcja ogłoszona kilka lat wcześniej, przed stuleciem, żeby szukać w kraju jakichś postrychach, jakichś starych filmów, jakichś pamiątek. I twórcy Forgotten Silver, Peter Jackson, nawiązuje właśnie na wstępie do tej akcji. No i okazało się, że zrobiło się z tego oszustwo. Także jakby instytucje nadawcze, które no, dały legitymację temu filmowi, przyczyniły się do tego, że stał się fałszywym dokumentem. Ten film również wymyślony i również wygenerował pewien fakt, tak jak poprzednio, o którym mówiłam. Tutaj faktem był taki, że część publiczności dzwoniła do telewizji nowozelandzkiej, mówiąc, że przestaje płacić abonament, a część członków komisji filmowej nowozelandzkiej, która dała pieniądze na ten film, wystąpiła z jej szeregów. Także miało to swój taki oddźwięk. No i jeszcze na, nie wiem czy koniec, w każdym razie jeszcze chciałabym powiedzieć o skutkach kontaktów z... Aha, ja może pokażę ten fragment tego Forgotten Silver, bo widzę, że mam.
I'm in a small town called Pukerua Bay in New Zealand. Behind me is a lady called Hannah Mackenzie. About a year ago, I had a call from my mother. She said I should drop in on Auntie Hannah sometime because she was wondering if I'd be interested in a lot of old films that she had stored in a shed at the bottom of her garden.
Kontakt z mockdokumentem nie pozostaje bez konsekwencji. Wzbogaca przede wszystkim nasze doświadczenie odbiorcze. Stajemy się bardziej sceptyczni już nie tylko wobec filmów dokumentalnych, ale w ogóle programów faktualnych. Inaczej nawet patrzymy już i na wiadomości, na programy informacyjne i właściwie wszelkie przekazy medialne. Zaczynamy powątpiewać w ich prawdziwość. Przede wszystkim też zmienia nasze nawyki, dlatego że zostajemy wciągnięci właśnie w grę i wymaga się od nas, żebyśmy potrafili rozstrzygać, co jest prawdą, a co jest fałszem. Więc jest jakby nowy sposób też odbierania. Niektórzy mówią, że rozwój mockdokumentu jest zarówno symptomem, jak i przyczyną budowania tej coraz bardziej refleksywnej pozycji dla widzów wobec w ogóle faktualnego dyskursu. Status filmu właściwie dokumentalnego no nie jest, nie upadł i chyba nie będzie tak zupełnie podważony, bo zawsze pozostaje wiara w dokument, żeby nie wiem, jakie było nasze doświadczenie odbiorcze. Natomiast jednak w momencie, gdy uświadomiliśmy sobie, że to nie jest ważne, czy media w wykrzywiony sposób pokazują rzeczywistość, czy też nie, bo okazuje się, że bardzo często media po prostu kreują tę rzeczywistość, którą my znamy, w której my się potrafimy odnaleźć. Więc to pytanie już jest troszeczkę w tej chwili inne. Natomiast niewątpliwie no, podchodzimy już do wielu przekazów medialnych z większą dozą krytycyzmu i z większą refleksywnością. Oczywiście istnieją też teksty, które tak nie wiadomo właściwie, jak je zaliczyć, dlatego że znajdują się w kręgu, powiedziałabym, mok dokumentalnym, ale ani nie są fałszywymi dokumentami, ani też nie do końca wiemy, czy są prawdziwe, bo nam tego reżyser nie chciał zdradzić w żaden sposób. No i tak nie za bardzo wiemy, co z nimi mamy zrobić. Jest troszeczkę taki wtedy niedosyt gry, bo jeżeli gra sprawia nam przyjemność, jeżeli znamy jej reguły i albo szybko się możemy ich nauczyć. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z grą, o której nie wiemy, że jest grą, albo nie znamy jej reguł, no to troszeczkę tej przyjemności jest mniej. I do takich filmów mogłabym zaliczyć, a być może ktoś z Państwa wie coś na ten temat więcej, ja nie dotarłam. Jest taki film Pawła Pawlikowskiego, Podróże z Dostojewskim. Bardzo ciekawy film, który pokazuje Fiodora bodajże Dostojewskiego, potomka, jakiegoś tam potomka po którymś pokoleniu po Fiodorze Dostojewskim, który jest tramwajarzem w Sankt Petersburgu i jest zapraszany przez elitę europejską, intelektualną, przez arystokratów, żeby jeździł po Europie z wykładami, z czym ma troszeczkę problem. No jest goszczony i w ogóle, a jego jedyną myślą jest, żeby na ten zachód jeździć i zarobić sobie na używanego Mercedesa. No i on, ponieważ nie za bardzo, nie czytał w ogóle Dostojewskiego, nie za bardzo wie, o czym ma na tych wykładach mówić, ale ma pewne zdolności rysunkowe, więc rysuje obrazki, sprzedaje je i praktycznie cały ten film do końca sprawia wrażenie, no, że praktycznie mogłoby tak być. No, przyjeżdża biedny tramwajarz, jest w Szwajcarii goszczony w domach arystokratycznych i tylko myśli o tym, jak zarobić. Po czym jest ostatnia scena filmu, która burzy całą tę powagę, jeśli ktoś nie stracił jej wcześniej. Mianowicie on tego Mercedesa używanego kupuje, jak tylko przekracza granicę, zostaje okradziony i kradną mu tego Mercedesa. No i tu właściwie cała ta koncepcja pada, aczkolwiek nie mamy żadnych informacji. Próbowaliśmy z kolegami namierzyć tego Fiodora. No i zawsze nam wychodzą głównie w internecie informacje związane z filmem Pawlikowskiego. Pojawiło się jakieś tam jego zdjęcie, aczkolwiek nie wiemy dokładnie, czy to jest ta sama osoba, bo po zdjęciu to ciężko poznać. Także chyba trzeba będzie przepytać samego reżysera, jeśli zechce nam to wyjawić. Jeszcze takim filmem, gdzie nie pada informacja żadna, że jest to na przykład fikcja, jest film pani Anny Baumgart, Zdobywcy Słońca, który pokazuje drogę pociągu agitacyjnego, który wyruszył w 20 roku przez Polskę do Berlina z Rosji, gdzie miał wesprzeć niemiecką partię komunistyczną, no i zawieść na zachód ideę rewolucyjną. I właściwie cały film odbieramy przez długi czas jako no, bardzo ciekawy, historyczny dokument ze znanymi ekspertami, którzy się na ten temat wypowiadają, ale w pewnym momencie komentarze z OFU, te wszystkie właśnie takie niby wnioski są tak absurdalne, że już zaczynamy wątpić. Aczkolwiek sama reżyserka nic na ten temat na koniec nam nie podała żadnych informacji, ale rzeczywiście no, absurd tych wypowiedzi, tych komentarzy wskazuje na to. Ponieważ spotkamy się dzisiaj, jakby żeby zrobić kontekst dla prac pana Malinowskiego, to ja może przy okazji powiem, że film o półkobiecie, filmy w pierwszej chwili odebrałam jako fałszywy dokument. Ale rzeczywiście chyba trzeba przyjąć jeszcze jedno takie rozszerzenie dla mog dokumentu, że tak naprawdę nie musi on mieć w napisach końcowych informacji, że nie musi mieć aż tak dużo tych mrugnięć, bo sam temat jest już tak absurdalny, w sensie tak niemożliwy, że od razu nam powinien dać do myślenia, aczkolwiek widz uważny mógłby sprawdzić też nazwę tej choroby, która tam pada, że prawdopodobnie nie istnieje, jeśli by ktoś to sprawdził. Natomiast myślę, że są takie filmy, które same z siebie już jakby sam pomysł, sam temat wskazuje, że trzeba być tutaj ostrożnym. No i to jest jeszcze większe zadanie, aczkolwiek słyszałam, że były osoby, które się nabrały na... No właśnie, więc ja myślę, że też te filmy tak fajnie działają, że odnajdujemy to, na co jesteśmy, co nas dotyczy, co jesteśmy wrażliwi, bo słyszałam, że były osoby, które chciały pomagać tej bohaterce, czyli widocznie była w nich taka potrzeba i bez względu na to, kogo by tam zobaczyły, uruchomiło się coś w nich, że bo we mnie się nic nie uruchomiło i ja tylko węszyłam, gdzie tam jest podstęp. I przyznam szczerze, że nawet na początku mnie zdziwiło, chociaż jest to kompletnie niemożliwe, żeby taka osoba żyła, ale zastanowiło mnie w momencie, kiedy pada pytanie o jej, jak załatwia potrzeby fizjologiczne i co mnie uderzyło, że to jest jedyne pytanie, na które ona nie odpowiada. Ona o wszystkim mówi, o bardzo intymnych sprawach, bardzo szczerze, a tu mówi nie odpowiem. I ja mówię, No w końcu później, ale tu ten pierwszy moment, już mówię, nie, no to przecież wszystko jest, ale złapałam się nawet, ja chociaż trochę doświadczenia mam. Także to jest fantastyczne w tego typu filmach, że właśnie cały czas, i dlatego myślę, że główną taką podstawową jak definicją to jest to, że to jest gra z widzem. To nie jest oszukiwanie go, to nie jest przekazywanie mu informacji. Gdzieś ktoś opisywał mock dokumenty, że jedne otwierają furtkę do informacji, a drugie nie za bardzo. No nie, jeżeli nie otwierają furtki do informacji, to są fałszywymi dokumentami. To jest zupełnie co innego. Natomiast ja myślę, że całą tym klutego gatunku czy formy, to jest właśnie ta zabawa, gra z widzem. Ile wyciągniemy, to nasze. Czasem będziemy wystrychnięci. Na Dudka też to coś uczy, też jest jakaś refleksja. Mamy taki film Czeski sen, pewnie znany. No tutaj ja kiedyś go analizowałam bardzo dokładnie na łamach kwartalnika filmowego i też w pewnym momencie doszłam do wniosku, że tak fajnie się bawimy na tym filmie. To jest taka historia o studentach z szkoły filmowej, którzy wybudowali tylko atrapę, znaczy tylko fasadę, taki baner supermarketu, ale zrobili całą kampanię bardzo bogatą z ulotkami, z reklamami i tak dalej, zapraszającej do bardzo taniego supermarketu, gdzie tam, nie wiem, telewizory po 2 złote na polskie pieniądze i tak dalej. Kompletny absurd. W każdym razie, no podobno setki ludzi przyszło na tą łąkę gdzieś tam za miastem na otwarcie tego supermarketu, którego nie było. No i oczywiście my czujemy się tak, nam jest tak przyjemnie, że patrzymy na tych, acy naiwni, acy pazerni, a my tak, prawda, grzejemy się w tej naszej mądrości. Przy czym zastanawiałam się, czy ten cały film w ogóle również i nas nie wpuszcza w kanał, mówiąc brzydko, dlatego, że pojawiają się tam takie elementy, które widać, że na przykład trailery są dwa. Jeden jest krwawy, drugi bezkrwawy. Na jednym wszystko się odbywa tak jak w filmie. Natomiast jest taki jeden ze spotów, gdzie ci reżyserzy dostają krwawy łomot od tej publiczności. Tu tam ludzie o kulach przychodzą i okładają torebkami, kulami. A jeden pan otwiera bagażnik i wyjmuje bejsbola po prostu i wali tego reżysera. Tego w filmie nie było. I to mnie zastanowiło w tych materiałach, że być może nawet ci ludzie, którzy tam w tych występują jako ta niby pazerna część społeczeństwa, być może oni też byli podstawieni. Tego nie wiemy. Natomiast no, odbieramy jako relacje z takiego performance'u, czy też takiego mock sytuacji, prawda? No to chyba, żeby nie przedłużać, to chyba już wszystko. Ja bym tak mogła i mogła. Dziękuję również.